Wielką radością jest to, że mogę przebywać w jednym pomieszczeniu z tak wieloma szczęśliwymi siostrami. Szczęśliwymi. Mam takie odczucie, że teraz już, skoro mieliśmy razem śniadanie, trochę społeczności, śpiewaliśmy razem już i czytaliśmy Pańskie Słowo, jesteśmy zachęceni, możemy wracać do domu. Jesteśmy tak odświeżeni. Powinniśmy to robić częściej. Jak wiecie, Pan tak to urządził, że siostry mają szczególną pozycję i miejsce i szczególną funkcję, co widzimy w Słowie Bożym. Wróg, szatan, zakradł się poprzez kobietę, jak widzimy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, i znalazł pewną drogę, żeby dotrzeć do człowieka poprzez właśnie kobietę. Paweł mówi o tym Tymoteuszowi w swoim liście. Jednak to ciekawe, że Pan następnie postanowił, że wróg będzie pokonany poprzez siostrę, poprzez kobietę. W tym samym rozdziale, gdzie widzimy upadek, widzimy, jak wchodzi wąż w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim. W tym właśnie rozdziale, gdy Pan przychodzi do ogrodu, zwraca się do Adama i Ewy, gdzie jesteście? I ma z nimi rozmowę. Mówi coś do Adama, do Ewy najpierw, a nawet zwraca się do węża. Mówi, nasienie kobiety zmiażdży twoją głowę. Pan postanowił więc, że poprzez życie kobiety szatan będzie pokonany. Widzimy to w Biblii wielokrotnie, w kluczowych momentach, gdy kobieta zajmuje właściwą pozycję, i wtedy Pan ma grunt, żeby pokonać wroga. W pierwszym liście do Koryntian 10 widzimy, że wszystko, co pokazuje Stary Testament, jeśli chodzi o dzieci Izraela, jest typem, co ma swoje odbicie w Nowym Testamencie, w Kościele. To, co wydaje się być tylko historiami, pokazuje nam zasady. Jest tu wielka zasada. Dziękujemy Panu, że możemy mieć takie wspólne zebranie, żeby wniknąć niektóre te sprawy, podświetlić tę kluczową rolę sióstr. Często Bóg korzysta z zjawisk z natury, żeby pokazać nam pewne duchowe zasady. W ludzkiej rodzinie jest właśnie tak. Ojciec ma swoją rolę, a matka swoją. Ale musimy przyznać, zgodnie ze Słowem, że mąż ma być głową rodziny, a jednak w praktyce, w wykonaniu, Bez mamy nie można mieć domu, domostwa. Właściwie to tatę też urodziła kobieta. Właśnie dzięki kobiecie możemy mieć domostwo. Pan używa tego przykładu w Słowie. Życie przychodzi przez kobietę. Pierwszą i główną funkcją kobiet w Słowie Bożym jest zachować, podtrzymać życie. Zachować i podtrzymać życie. Tak też jest w życiu Kościoła. Jeśli siostry są zdrowe, życie Kościoła również jest zdrowe. Nieważne, jaki jest stan braci, jeśli siostry nie są w zdrowej kondycji, ten Kościół będzie miał problemy. Kiedy spieramy się w takim gronie, ostatnim razem poruszaliśmy już ten przykład, który pochodzi z poselstwa brata Lee. W ludzkim ciele bracia są jak kości. To daje ciału strukturę, a siostry są jak krew. Co jest ważniejsze? Można złamać kość i przeżyć. Nawet jeśli jest złamanie w wielu miejscach, można przeżyć. Ale jeśli pojawi się jakaś choroba krwi, o, całe ciało jest zagrożone. Jest w niebezpieczeństwie. Siostry, to właśnie wy w życiu Kościoła. Tak jest w ciele i w waszym Kościele również. W każdym z miejscowych kościołów istnieje taka funkcja. W życiu Kościoła wy wszystkie musicie być mamami. Nawet młode siostry powinny być matkami w życiu Kościoła, które zawsze udzielają życia, zachowują życie. Mamy pewne przykłady z Pisma Świętego, które to ilustrują. Najlepsze widzimy w Księdze Wyjścia. W pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia, również w drugim rozdziale, mamy dwie kobiety w pierwszym rozdziale i dwie w drugim rozdziale, które odgrywają bardzo ważną rolę w historii narodu Izraela, w szczególności, aby wytworzyć Mojżesza. Aby powstał Mojżesz. Zwykle Mojżeszowi wyrażamy uznanie, że wyprowadził jako przywódca dzieci Izraela z Egiptu. To jednak ciekawe, że historia ta nie zaczyna się od powołania Mojżesza, o czym mowa w trzecim i czwartym rozdziale. Historia ta zaczyna się w pierwszym rozdziale, gdzie jest wtedy Boży lud, znajduje się w Egipcie, w niewoli, pod władaniem Faraona, co jest pewnym obrazem naszej sytuacji w Nowym Testamencie. Zaczynamy od tego, że jesteśmy w świecie, w niewoli grzechu, pod władaniem szatana. Faraon, to ciekawe, siostry, Faraon denerwuje się. W pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia widzimy, że Faraon nie ma pokoju. Dlaczego jest niespokojny? Ponieważ Boży lud ma zbyt wiele dzieci. Boży lud mnoży się. Lud ten postąpił zgodnie z nakazem pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Pod koniec Księgi Rodzaju było łącznie 70 dusz. To był Boży lud na ziemi w tym czasie, pod koniec Księgi Rodzaju. Gdy jednak przejdziemy na kolejną stronę, do pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia, nie ma tam wprawdzie liczby, ale badacze Biblii podliczyli to, gdy ustalono liczebność armii, doszli do wniosku, że Bożego ludu było około 2 miliony osób. Minęło kilkaset lat między końcem Księgi Rodzaju i początkiem Księgi Wyjścia. Mamy tu Boży lud i faraon jest niespokojny. To jest pewien obraz. Czy zdawałyście sobie sprawę, że szatan denerwuje się? Tak właśnie mówi Słowo Boże. Wierzycie w Biblię, prawda? Biblia mówi, że wszystko, co wydarzyło się w Starym Testamencie, jest typem. Mówiliśmy o baranku paschalnym, o Morzu Czerwonym, mannie i innych typach. Nawet faraon jest obrazem szatana. Widzimy, że faraon denerwuje się. Dlaczego? Z powodu tego przyrostu. Tak wiele dzieci urodziło się. Faraon opracowuje taki spisek, który ma dwa kierunki wobec starszego i młodszego pokolenia. Jeśli chodzi o starsze pokolenie, spisek polega na tym, aby ich wyczerpać, zużyć ich energię, żeby nie mieli już sił i nie służyli Jahwe. Jeśli chodzi o młodsze pokolenie, spisek jest tak niegodziwy. Mają być zabici chłopcy, a dziewczynki mają nadal żyć i dorosnąć. A w końcu co ma się stać? Mają poślubić Egipcjan, przez co będzie pomieszanie. To było przed pojawieniem się Mojżesza. To było przygotowanie nas, by spotkać Mojżesza w tej księdze. Kto zatroszczył się o tę sytuację? Te dwie położne. Z tego, co mi wiadomo, nikt z nas nie użył takich imion, nie są popularne. Szifra i Puła. Szifra i Puła. Te dwie kobiety w szczególny sposób zareagowały na tą sytuację. Były tam pewne sprawy, których nie rozumiałem. Faraon przychodzi do nich. Co robicie? Przecież dałem wam polecenie. A one mówią, no, Hebrajki są tak żywotne i zanim przyjdziemy, to one już rodzą. Myślę, że to była mądrość tych położnych. Były właściwymi osobami we właściwym czasie. Wiecie, co się potem stało? Faraon musiał zmienić swoją strategię. Teraz zamiast zabić chłopców, zobaczył, że nie da rady w ten sposób, powiedział, że zmienia edykt. Nakazał wyrzucać chłopców do rzeki. Imię Mojżesz, pewnie o tym już wiemy, znaczy po hebrajsku wyciągnięty z czegoś, wyciągnięty z wody. To znaczy jego imię. Siostry, jak widzicie, pojawia się tu kolejny typ. Gdy kobiety funkcjonują we właściwy sposób, faraon, szatan, musi zmienić swoją strategię. Gdy siostry powiedziały nie, szatan nie mógł nic zrobić. Musiał zmienić swoje sposoby. To jest pewien obraz, siostry. te dwie siostry, które Bóg pobłogosławił za ich wierność, czy nie sądzicie, że ryzykowały czymś? Że podejmowały ryzyko, aby utrzymać to życie? Podjęły ryzyko, aby zachować życie. Dalej w rozdziale drugim pojawia się rodzina Mojżesza. Hebrajczyków 11 czytamy, że przez 3 miesiące przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez rodziców. Jak sądzicie, czy łatwo jest ukryć dziecko, ukrywać się przez 3 miesiące? To był cud. Jednak trzeba było wykazać się mądrością. Motywacją z pewnością była miłość do dziecka, ale czy nie sądzicie, że matka Mojżesza nazywała się Jokabet? Muszę też wyrazić uznanie dla ojca, bo w liście do Hebrajczyków jest mowa, że skrywali go rodzice oboje, a w Księdze Rodzaju 2 nie widzimy tam ojca, miał na imię Amram, nie ma tam o nim mowy. Często tak jest w rodzinach. Ojciec jest gdzieś w tle, gdzieś z tyłu. To pokazuje pewną zasadę. Aby w rodzinie było zachowane życie, większość obowiązków spoczywa na mamach. W życiu Kościoła na siostrach. Co najmniej jest to stosunek 4 do 1. 4 siostry i Amram w tle, aby zachować Mojżesza. Mojżesz na koniec stał się tym wybawicielem, ale pamiętajmy, skąd pochodził. Mamy tu cudowną historię, gdy umieszczono Mojżesza w rzece. Kto tam był w pobliżu? Pojawiła się córka Faraona, kolejna kobieta, której użył Bóg. Kiedy znajduje to dziecko, widzi, o, to jest hebrajski chłopczyk, wie, jakie są zasady. Jednak nagle, nie wiadomo skąd, pojawia się Miriam. Proszę Pani, chociaż nie ma tam dokładnie tych słów, ale użyję trochę uświęconej wyobraźni przez chwilę. Proszę Pani, czy chciałaby Pani, żebym znalazła hebrajską opiekunkę, żeby wykarmiła to dziecko? A ona odpowiada, to świetny pomysł. I nawet zapłacę Ci, jeśli znajdziesz taką opiekunkę, więc wraca z tym dzieckiem do domu, daje mamie i wtedy mają więcej czasu, by wpoić coś w Mojżesza. Mamy tam dwie siostry, które nie miały dzieci, które troszczyły się o inne dzieci z Bożego ludu, więc nie dotyczy to tylko mam. Wy wszystkie siostry macie rolę do spełnienia. Może powiesz, jestem bardzo młoda. Jednak w rozdziale drugim widzimy matkę i córkę. Mamy tam starszą siostrę Mojżesza. Wszyscy młodzi ludzie potrzebują mam i starszych sióstr. Nieraz słuchają was bardziej niż własnej matki. Wiecie to, prawda? Gdy dorastaliście, kogo zwykle słuchaliście? Czasami słuchaliście kogokolwiek, ale nie matkę, nie ojca. Czy wielu z was to przeżywało? Ale jeśli pojawi się jeszcze jedna siostra w kościele, przy którą mogą otworzyć się dzieci, cóż to za ochrona jest dla nas. Jako rodzice możemy troszczyć się o dzieci innych świętych. Choć mówimy te same słowa, gdy mówię to do mojego dziecka, nie słuchają. Do dziecka innych rodziców słuchają. potem wy powiecie coś mojemu dziecku, słuchają, powiedzą, że to mądre. Tak właśnie jest, taka jest nasza historia, jednak musimy być dla nich dostępni. Kolejna postać w Biblii, która zachowuje życie, to Ester. Cała księga Ester to piękny obraz. Została wzbudzona w tym celu, żeby zachować Boży lud. Jaka była jej postawa? Pewnie znacie tę historię, uczymy tego dzieci. Gdy jej wujek powiedział, musisz pójść do króla, musisz pójść, ona na to, nie mogę pójść do wolnej chwili, król musi mnie wezwać, on na to, musisz podjąć decyzję. W końcu powiedziała, pójdę przed króla, choć mnie nie zawołał, jednak pójdę do niego. Powiedziała jeszcze w rozdziale 4, chyba w wersecie 16, jeśli mam zginąć, to zginę. Tak powiedziała siostra. Jeśli mam zginąć, to zginę. Jakże potrzebujemy prawdziwych Ester w życiu Kościoła, które podejmują ryzyko, tak jak te położne podejmują ryzyko. Jeśli chodzi o 16 rozdział Listu do Rzymian, czytaliśmy tylko pierwszy i drugi werset, prawda? Pierwszy i drugi czytaliśmy. Ale chciałem przedstawić wam wersety 3 i 4 z rozdziału 16 Listu do Rzymian. I jeszcze tego nie czytaliśmy. Jest tam mowa o Prysce. To imię odpowiada imieniu greckiemu Pryscylla. Przeczytamy. Przeczytajmy 3 i 4. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy własnego karku nadstawiali za moje życie, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. Wspominaliśmy już o tym, czytaliśmy właśnie wersety z 16 rozdziału Listu do Rzymian. Jest to rozdział bardzo ważny, jeśli chodzi o życie Kościoła. Paweł w tym liście pokazuje nam strukturę życia chrześcijańskiego, życia Kościoła, czego kulminacją jest praktyczne życie Kościoła. Na koniec przekazuje pozdrowienia. Wydaje się, że to są po prostu pozdrowienia, jednak całe Pismo jest tchnione przez Boga i nie ma w Biblii zbędnych słów. Każde słowo ma znaczenie. To bardzo ciekawe, jak wiele razy Paweł zwraca się do sióstr. Na początku tego rozdziału pozdrawia najpierw Febę. Jest tam 6 sióstr w tym rozdziale. Dalej Pryska. Gdy byłem młody, czytałem Biblię, nie byłem pewien, która jest kobietą, która mężczyzną. Nie wiedziałem, że Pryska to inna forma imienia Pryscylla. W jednym miejscu jest najpierw Pryska i Akwila, a w innym Akwila i Pryska. To powodowało we mnie niejasność. Potem dowiedziałem się, że Pryska to inna forma imienia Pryscylla. Tutaj mamy więc Pryskę i Akwilę. I jest to nietypowe, że w Biblii najpierw jest mowa o kobiecie. Nie uważajcie to za małą rzecz. Łukasz napisał Akwila i Pryska w Dziejach Apostolskich. Tutaj jednak Paweł napisał Pryska i Akwila. Ta kolejność ma znaczenie. To coś pokazuje. Rozdział ten wskazuje na praktyczne życie Kościoła. Aby życie Kościoła mogło istnieć, funkcjonować, siostry mają pierwszorzędną rolę. Nie można mieć praktycznego życia Kościoła bez wsparcia właściwych sióstr. Chciałem podkreślić tą szczególną cechę Pryscyli, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie. Mowa o Pryscyli i Akwili, współpracownikach Pawła, którzy ryzykowali własnym życiem ze względu na mnie. W Biblii widzimy linię kobiet, które ryzykując swoim życiem zachowują życie dla ciała Chrystusa. To były położne, matka Mojżesza, jego siostra Ester, Pryska. Widzimy takie życie. Jakże potrzebujemy Ester i Pryscyli, aby życie Kościoła poszło naprzód. Siostry, główną funkcją sióstr nie jest gotowanie na ucztach w kościele. Nie jest to sprzątanie sali spotkań. Główną funkcją sióstr jest zachowywać życie w życiu Kościoła, w ciele Chrystusa. I znowu Pan często używa obrazów z natury. Wiemy, że życie zrodzają kobiety. Tak też jest w życiu Kościoła. Można powiedzieć, że funkcją sióstr jest wytworzyć wszystkie te potrzebne rzeczy w życiu Kościoła. Zrodzają je siostry. Bracia, wiodący, mogą mieć pewne pomysły, mogą mieć brzemię i kiedy mówią o tym, może chodzi o pracę z dziećmi, Ewangelię, jakieś wydarzenie, nawet nowa sala spotkań, rozprzestrzenianie się, są to wszystko dobre pomysły i dobre brzemiona. Ostatecznie jednak, jeśli siostry w Kościele nie podejmą tego brzemienia, nie da się go zrealizować czy zrodzić. Pańskie poruszanie się zależy od sióstr. Chciałem wam przeczytać coś z poselstwa zebranych dzieł Witnessa Lee z 1968 roku. Mam nadzieję, że znajdziecie to. To poselstwo ma tytuł Społeczność odnośnie funkcji sióstr w życiu Kościoła z tomu pierwszego. Przeczytam parę ustępów. Według mego doświadczenia nauczyłem się, że aby było właściwe życie Kościoła, siostry muszą nieść szczególną odpowiedzialność i ponieść szczególną funkcję. Bracia nie mogą zastąpić funkcji sióstr. W rodzinie mąż nie może zrodzić niczego, tylko żona może urodzić dziecko. Jest to ilustracją naszej sytuacji w życiu Kościoła. Aby było właściwe życie rodzinne, matka jest ważniejsza niż ojciec. Zasada jest taka sama w życiu Kościoła. W tym sensie możemy powiedzieć, że siostry są ważniejsze niż bracia w życiu Kościoła. Nieważne, co Kościół chce wypracować, osiągnąć, jeśli siostry nie podniosą odpowiedzialności, trudno będzie wytworzyć cokolwiek. Bracia mogą podjąć inicjatywę, podjąć wiele decyzji, ale czy to będzie poczęte i zrodzone, zależy to od sióstr. Jeśli siostry są cicho w takich sprawach w życiu Kościoła, nie będzie dobrego rezultatu. W kwestii Ewangelii odpowiedzialność spoczywa na braciach. Jeśli jednak siostry nie podejmą tego brzemienia, trudno będzie Kościołowi zrodzić tę kwestię wychodzenia z Ewangelii. Jeśli chodzi o Ewangelię, siostry muszą podjąć odpowiedzialność, nawet jeśli chodzi o usługiwanie słowem. Zwróćcie na to uwagę. Chociaż to bracia usługują słowem, jeśli siostry nie podejmą brzemienia ani odpowiedzialności, by modlić się o tą posługę, trudno będzie właściwie zrodzić tą posługę. Jeśli siostry jednak podejmą odpowiedzialność w duchu, będą stać z usługującymi i będą chronić przed atakiem wroga, to spowoduje zrodzenie tej posługi słowa. Wszystkie więc kwestie w życiu Kościoła muszą być w cudzysłowie poczęte i zrodzone przez siostry. Siostry, jeśli chodzi o ten ostatni punkt, mogę o tym zaświadczyć. Bardzo doceniam tę funkcję. Są grupy sióstr wśród nas. Dzięki Pańskiej aranżacji niektórzy bracia funkcjonują, podróżują do różnych miejsc, usługują słowem i mówię wam, siostry nieraz pytają o nasz grafik. Chcą wiedzieć, kiedy odbędzie się nasza podróż, modlą się o podróż, również inne szczegóły, modlą się o nasze zdrowie, o rodziny nasze, o to brzemię, o miejsca, do których się udajemy. I jeśli by nie siostry, nie moglibyśmy stać i trwać. Bardzo więc doceniam. Są dwie takie grupy sióstr, które zawsze pytają braci współpracowników o ich plany, wyjazdy. Siostry te modlą się o posługę słowem. Bez tego nie mielibyśmy przykrycia. Jakże pragniemy, aby siostry modliły się, sprawując tę funkcję. Czy zdajecie sobie sprawę, że nawet posłudze macie kluczową rolę. Bez waszego zaangażowania będą braki w miejscowym kościele, jak również w dziele posługi. Siostry, mam nadzieję, że weźmiecie do serca te słowa. Chciałbym pokrótce przedstawić cztery zasady, cztery punkty. W jaki sposób siostry, czy też jedna siostra, ale mam nadzieję, że będzie grupa sióstr, które będą służyły razem w każdym miejscowym kościele. Jak więc siostry realizują tę odpowiedzialność, by zrodzić pewne rzeczy w życiu Kościoła? Tylko cztery punkty. Pierwszy z nich to miłość. Widzimy, w szczególności w Nowym Testamencie, to siostry przewodzą, aby wylać siebie przed Panem, by kochać Pana, kochać Go całą swoją istotą i tym, co posiadają. Widzimy wiele takich osób. Jest wiele Marii w Nowym Testamencie, które to pokazują. Maria Matka Jezusa, Maria Magdalena, kolejna Maria, żona Kleofasa, w Jana 19, która stoi przy krzyżu. To bardzo ciekawe, kiedy Pan był krzyżowany, widzimy tam cztery siostry, jednego brata. Bracia byli trochę tchórzliwi. Obawiali się o swoje życie, ale czy te siostry nie miały powodu, żeby też obawiać się o życie, mając związki z tym człowiekiem? Były tam więc siostry. I te, które udały się do grobu, to siostry. Bracia poszli później. Dlaczego? Ponieważ siostry powiedziały im o tym. Tego wieczoru, znacie tę historię, kto wylał olejek na Pana? To siostra. Siostry? Wierzę, że mamy tę rzeczywistość w wielu miejscowych kościołach, gdzie siostry przewodzą w tym, by kochać Pana. I miłość ta jest odnawiana każdego dnia, świeża. Będziemy jeszcze o tym mówić na kolejnym spotkaniu. Drugi punkt jest związany. Mówiliśmy już o tym trochę. Bycie osobą, która zdradza życie, wymaga poświęcania się, a nikt nie poświęca się bardziej niż matka. Tak to zarządził Bóg, że dzieci rodzone są w bólach. Jest to dział życia kobiet. Życie powstaje w bólach. Jest to obraz. Te bóle porodowe nie kończą się, gdy rodzi się dziecko. Wiele z was, które jest matkami nastolatków czy starszych dzieci, wiecie, że bóle te trwają, ponieważ wytwarzacie kogoś, właściwą osobę. Jako matka, chrześcijanka, waszym celem jest wytworzyć właściwe naczynie dla Pana. Paweł mówi o tym, prawda? W liście do Galacjan 4. On ciągle znosił bóle porodowe. Jest to funkcją nas wszystkich, by znosić takie bóle porodowe ze względu na innych, zwłaszcza młodych, nowych, nawet za cały Kościół, ze względu na każde brzemię. Oby siostry odłożyły siebie na bok, aby trudziły się, aby znosiły te bóle porodowe, by zrodzić każde brzemię, które jest niezbędne w życiu Kościoła. Wiecie, do tego potrzeba być złamanym. To wymaga krzyża. To wymaga poświęcenia się, odłożenia samego siebie na bok. Jednak nie ma miłości o tak wielkim poświęceniu, jak miłość matki. Matki żyją dla innych. Matki jedzą dla innych. Matki robią lub nie robią pewnych rzeczy ze względu na innych. Coś, co bardzo lubicie jeść, nawet o tym nie myślicie. Teraz? Jeszcze dziecko się nie urodziło, jesteś w ciąży? No nie, nie mogę tego zjeść. Dziękuję Bogu, że jestem mężczyzną. Gdyż nie było moim działem bycie kobietą. Gdy wyobrażam sobie, jak kobiety w ciąży muszą zrezygnować na przykład z kawy. Mamy rezygnują z takich rzeczy, które bardzo lubią z powodu tego życia. Mają wytworzyć, zachować życie. Siostry, w boskim życiu jest życie poświęcenia, które poświęca się. W życiu Kościoła nie mówimy tylko o instynkcie macierzyńskim, który jest obrazem wprawdzie. Paweł powiedział, nawet bracia muszą być karmiącymi matkami. W sensie duchowym właśnie to jest moim działem, działem nas wszystkich, byśmy nadal trudzili się, wytworzyli coś z życia ze względu na młodych, na życie Kościoła. W boskim życiu jest wrodzona zdolność, by ulegać. Życie uległości jest w boskim życiu. Pan cały czas ulegał woli Ojca, nawet na koniec. Ojcze, usuń ode mnie ten kielich, ale nie tak, jak ja chcę. To życie jest w nas wszystkich. Siostry, są dwie rzeczy, które mają taki potencjał, by spowodować duże szkody w życiu Kościoła, w szczególności wśród sióstr. Są te dwie rzeczy. Jedna z nich to, że nie mamy jednej myśli, nie myślimy to samo. Tak jak mówi list do Filipian, myślcie to samo, czy też myślcie to jedno. W sytuacji, gdy pojawiają się różne opinie. W czwartym punkcie zobaczymy coś bardzo pozytywnego. Siostry są subtelniejsze od braci. Generalnie kobiety są subtelniejsze, wiele więcej zauważają. To może być i dobre, i złe. Ponieważ zauważacie pewne sprawy i wtedy łatwo jest kogoś skrytykować. Kolejny punkt, aby podtrzymywać, wytwarzać życie, musimy zawsze modlić się. Siostry, czasami jako pierwsze reagujecie na różne sytuację, ponieważ zauważyłyście to pierwsze. Bracia, niektórzy mężowie są tam. O co chodzi? Wszystko jest w porządku. Wszystko jest dobrze. Jednak siostry coś widzą, te szczegóły. Co powinnyście z tym zrobić? Jaka jest twoja postawa względem tego? Czy szemracie? To bardzo ciekawe. Szemrania i przemyśliwania. Niech wszystko będzie robione bez szemrań i przemyśliwań. Widzimy to w liście do Filipian 2:14. Filipian 2, na początku tego rozdziału, Paweł nawołuje Filipian. O, jeśli jest społeczność ducha, czułość serca, proszę, myślcie to samo, myślcie to jedno. Wydaje się, że zwraca się ogólnie do wszystkich. Myślcie to jedno. Mamy umysł Chrystusa. Miejcie, proszę, umysł Chrystusa. Dalej w liście do Filipian 2 czytamy, jak Pan opustoszył samego siebie, jak uniżył się, objął drogę krzyża, a Bóg wielce go wywyższył. Dalej czytamy, Bóg działa w was i chcenie, i wykonanie dla swego upodobania. Co to oznacza? Że działa w was, byście żyli tym jednym życiem, tym samym życiem, by mieć umysł Chrystusa. Dalej czytamy, róbcie wszystko bez szemrań i przemyśliwań. Dalej mówi, gdy kończy się już ten list,
zwróćcie uwagę, że to jest list.
Wydaje się, że Paweł pomyślał, no nie wystarczy, muszę zwrócić się imiennie do tych sióstr.
Wiecie, były tam dwie siostry, które były jego współpracownikami, tak jak Pryscyla,
które nie mogły myśleć tego samego. Wydaje się mi, choć nie jestem pewien, że Paweł miał nadzieję, że to, co już powiedział w rozdziale drugim, będzie wystarczające. Jednak gdy napisał to, pomyślał, miał to namaszczenie, no nie, lepiej będzie, jeśli będę bardziej konkretny. Bardzo możliwe, że ten list był czytany wszystkim świętym na głos. Być może ten brat dozorca więzienny czytał. W Dziejach Apostolskich 16 widzimy tego dozorcę więziennego, gdy bracia byli w dybach, w więzieniu,
Ten dozorca został zbawiony i cały jego dom. To możliwe, że stał się wiodącym bratem w tym kościele. I przedtem też została zbawiona Lidia i jej domostwo. Mamy więc te dwa domy. To miało miejsce trochę później. Paweł pisze do nich. Być może ten brat czyta na głos ten list. Pomyślcie, on to czyta na głos. Myślcie to samo, wszyscy mówią amen. To dobre, bardzo dobre. Potem w pewnym momencie mówi, o, i napominam Patrycję i Mariolę, myślcie to samo. A brat mówi, ja po prostu czytam list. A potem mówi, bracie Darku, właściwie tam jest Klemens, proszę, pomóż tym siostrom, żeby myślały to samo. Więc daję sobie sprawę, nawet jeśli nazwę je po imieniu, to nie wystarczy. Muszę poprosić jeszcze brata, żeby włączył się w tę sprawę. Dlaczego? Te dwie drogie siostry zostały poświęcone ze względu na nas wszystkich. Żebyśmy nauczyli się tej lekcji, jeśli siostry usługujące w kościele nie są jedno, to ma wpływ na cały kościół. Siostry, myślcie to samo. Jeśli nie myślimy tego samego, spowoduje to problemy. Drugą rzeczą powodującą szkody są plotki. Paweł mówi o tym w pierwszym liście do Tymoteusza 5, żeby nie zajmować się cudzymi sprawami, jesteście zajęci sprawami innych. Lepiej w życiu Kościoła powiedzieć, nie wiem. Nie wiem. Jeśli chodzi o braci, na spotkaniach braci, gdy spotykają się bracia usługujący czy starsi, mamy pewien kodeks bracia, to jest poufne i nie mówimy o tych sprawach poza tą salą. Gdy rozmawiamy o sprawach Kościoła i innych, jest taka zasada poufności, musimy tego przestrzegać, żeby chronić świętych. Czasami siostry mówią, ja dowiedziałam się jako ostatnia, na przykład żona. Jakże to tak, że dowiedziałam się ostatnia? Siostry, musicie wiedzieć, że to błogosławieństwo, gdy jesteś ostatnia, która o tym się dowie. Błogosławieni jesteście, jeśli dowiadujecie jako ostatnie. To błogosławieństwo, gdy możecie powiedzieć, nie wiem. To jeszcze większe powiedzieć i mi to nie przeszkadza. Nie wiem i nie przeszkadza mi to. Oczywiście, jeśli ktoś zapyta was o pewną sprawę, a wy wiecie, to nie możecie odpowiedzieć, że nie wiem. Więc lepiej nie wiedzieć. Starajcie się nie wiedzieć. Kiedy coś dojdzie do waszej wiedzy, po prostu módlcie się. Zachowujcie zasadę poświęcenia, uległości. Ponieważ jeśli siostry coś zobaczą i nie zatrzymają się, by modlić się, wtedy łatwo im przychodzi o tym opowiadać, rozmawiać, krytykować braci. Bracia potrzebują waszego przykrycia. Podam teraz ostatni punkt. Chciałem to przedstawić w taki sposób. Siostry funkcjonują jako sól, by przyprawić braci, by zaprawić społeczność braci. Na tej konferencji pewnego dnia mieliśmy pomysł, zbierzmy razem siostry. Jeśli pozostawisz to braciom, powstałby wielki chaos, katastrofa. Przychodzą siostry, bracia, a czy pomyśleliście o tej sprawie? O, dobrze, dobrze, to tak zrobimy. Gdybyśmy nie mieli sióstr, nie zapytałyby nas, bracia, Czy przygotowaliście to, czy pomyśleliście o tym, żeby odpowiednio ustawić stoły? A co z przygotowaniem posiłków, żeby święci nie musieli daleko chodzić? Jest wiele takich przykładów. Jest wiele spraw. Jeśli chodzi o troskę o dzieci i młodzież, gdy mamy wspólny wyjazd, konferencję, wyjście z Ewangelią, to, że siostry są bardziej subtelne, bardzo jest pomocne, gdy zapytają, a gdzie się chcecie udać? Czy pomyśleliście o kwestiach bezpieczeństwa? Siostry są tak wrażliwe. Czy pomyśleliście o bezpieczeństwie? A jak przywieziecie wszystkie te młode osoby do tamtego miejsca? A bracia wtedy pomyślą, no tak, rzeczywiście, nie pomyśleliśmy o tym. Mówię wam, siostry, dzięki wam życie Kościoła ma miłą woń. Bez was myślę, że życie Kościoła byłoby tak surowe i nie miałoby miłej woni. Nie byłoby przyjemne, pociągające dla innych. To jest waszą funkcją. Siostry, jednak musicie mieć właściwego ducha. Nie możecie powiedzieć, Piotrze, Denisie, co wy tu wyrabiacie? Nie podchodźcie w taki sposób, bo zejdziecie z tej właściwej pozycji. Należy więc zacząć we właściwym miejscu, od poświęcenia się, od modlitwy. Potem możecie zaufać, że wiecie, co należy powiedzieć, co nie będzie zgodne z waszym usposobieniem, ale będzie czymś, co przeszło przez śmierć i zmartwychwstanie. Jeśli jesteście bardziej przenikliwe, to dobrze. Jednak to jest coś naturalnego, co dał wam Bóg. Siostry, jeśli jednak to nie przejdzie przez śmierć i zmartwychwstanie, nieważne jak jesteście przenikliwe, to może spowodować szkodę w ciele Chrystusa. Musimy więc przejść przez pewien proces. Wtedy naprawdę zachowacie życie i Kościół będzie mógł zrodzić więcej Chrystusa. Powiększy się Kościół. Pan będzie rozprzestrzeniał się w swoim poruszaniu i gdzie się udacie, pojawi się miła woń. Może to wystarczy. Na tej pierwszej sesji spotkamy się o 10:30, pomódlmy się teraz, potem ustawimy mikrofony, abyście mogły podzielić się czymś. Pomódlmy się w grupkach dwóch, trzech osób wokół nas, potem podejdźcie, proszę, podzielcie się czymś, żeby potwierdzić to słowo. Amen.